Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Szanowni Państwo, zdarzają się takie filmy, ja tak sobie zapisałem przed tym naszym dzisiejszym radiowym spotkaniem, że ten film to jest jak dobrze napisany wiersz, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. A dlaczego? Ano, mam w głowie taki obraz, zresztą obraz przytaczany przez jednego z polskich poetów, który opowiadając o swojej pracy mówił, że to jest tak, że on pisze tekst, a następnie go przepisuje na kolejną stronę, ale przepisuje, pozbawiając go tych elementów, które uznaje za zbędne, ponieważ chodzi o to, żeby w tym ostatecznym rozrachunku na papierze znalazła się taka najbliższa jądra esencja. I faktycznie tak jest, kiedy myślę o filmie Dla kosmitów Piotra Stasika, że to tak jakby wyłuskać tę esencję zapewne z wielogodzinnego materiału filmowego. Zresztą to taki język filmowy, który zapewne naszemu dzisiejszemu gościowi nie jest obcy z uwagi na to, że to dokument, to jest ten matecznik, z którego Piotr Stasik wychodzi. A film Dla kosmitów, szanowni państwo, tak, to jest tytuł, który mógłby się wydać wręcz trywialny, a jak dodam, że jest to opowieść o pewnym 14-letnim chłopcu, który zanurzony w świat internetu zostaje poniekąd zmotywowany przez swojego ojca i swojego dziadka do tego, żeby wyszedł właśnie z internetu i przeniósł się do lasu, to mogą państwo powiedzieć, och, jaki to jest konwencjonalny scenariusz, jaka to jest konwencjonalna historia. Ale powiem państwu równocześnie, że to jest film przepełniony taką głębią, przed rozmową, o którym prowadzący program radiowy czuje lęk, że ta rozmowa nie uchwyci tej głębi, która jest istotą tego filmu. No ale, szanowni państwo, nic, to postaramy się, zwłaszcza, że z nami już choć w oddali jest reżyser filmu Dla kosmitów, Piotr Stasik, reżyser, scenarzysta, jako się rzekło, dokumentalista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Piotrze, ja wczoraj późnym wieczorem skończyłem seans filmu Dla kosmitów i przyszły mi do głowy takie słowa, które postanowiłem zabrać ze sobą do studia i to idzie tak. Nie wiem, skąd w dzieciństwie dochodzimy do pewnych obrazów o rozstrzygającym dla nas znaczeniu. Grają one rolę tych nitek w roztworze, dookoła których krystalizuje się dla nas sens świata. Tak w roku bodaj 35 w liście do Witkacego pisał Bruno Schulz. I przytaczam tego Schulza, którego kojarzymy z tą rzeczywistością zmityzowaną, ponieważ tak mi się to jakoś bardzo dobrze łączy z tym, co pan proponuje widzom właśnie w ramach filmu Dla kosmitów. I zastanawiam się, jak pan się w tych słowach odnajduje.
No, bardzo dobrze się odnajduję, jednocześnie zawsze, bo dzieciństwo jest dla mnie takim mitycznym czasem. Czasem, w którym można powiedzieć, że zadecydował o tym, że robię filmy. I faktem jest, że ja chyba tak naprawdę najbardziej marzyłem o tym, żeby zostać poetą. Ale po drodze pojawiła się kamera, którą tak jak w filmie ukradłem swojemu wujkowi. I zafascynowałem się tą techniką i tym, że można ten obraz przełożyć ruchomy. No i później zacząłem pisać wiersze, ale te wiersze jakoś nie wychodziły zupełnie. Natomiast zobaczyłem, że reakcje ludzi na moje zdjęcia, na moje jakieś takie krótkie filmy. No i postanowiłem chyba zostać właśnie takim poetą filmowym, można powiedzieć. Co nie jest łatwe, dlatego że film jest związany bardzo z przemysłem. No po prostu od takiej strony produkcyjnej, od takiej strony chęci wyrażenia się właśnie bardziej poetyckiej, autorskiej. No to jest droga taka przez mękę troszkę. Ale nie o tym opowiadajmy, bo myślę, że ważniejsze jest to, że gdzieś mi się to udaje. Udaje mi się wypowiadać za pomocą filmu i właśnie gdzieś zmierzać w kierunku takiej bardziej formy poetyckiej.
Po co w wieku 40 kilku lat postanawia się opowiedzieć o samym sobie z dzieciństwa? Po co to się robi? Po co pan to zrobił?
Ja czuję taką odpowiedzialność robiąc filmy. Myślę, że jakiś przypadek zupełnie sprawił przecież, że to moje dzieciństwo w czasach PRL-u, które było też ciężkie przecież, bo ja urodziłem się na wsi, moi rodzice byli rolnikami, więc bardzo dużo musiałem pracować, sprzedawać na przykład ziemniaki na targu, najpierw je kopać, później sprzedawać, ale jednocześnie miałem też bardzo dużo czasu dla siebie i to takiego czasu w samotności. Bardzo dużo spędzałem czasu z drzewami, na łące i z książką. Myślę, że to jest taki czas, który nas jakoś rodzi to, kim będziemy dorosłymi. Najpierw ten film chciałem zrobić zupełnie o czymś innym. chciałem zrobić o Kazimierzu Pruszyńskim, takim genialnym wynalazcy, który tuż przed braćmi Lumière zrobił premierę swojej kamery, ale świat o nim jakoś zapomniał. I chciałem zrobić film o nim, no ale bałem się, że ten film, jak zrobię ze swojej pozycji tylko, to będzie taka opowieść właśnie kogoś sprzed lat. Więc postanowiłem przefiltrować tą opowieść przez dzieciaki dzisiaj żyjące. No i wtedy, jak zacząłem eksplorować ten teren, robiliśmy takie warsztaty zamiast castingów, no to okazało się, że wśród tych dzieciaków rzadko kto przeżywa takie samotne dzieciństwo. I no, że wszyscy chcą zostać youtuberami. To 5 lat temu chcieli zostać youtuberami, teraz chcą zostać tiktokerami.
To tak jak główny bohater tego filmu.
Dokładnie, tak. I no i wtedy zaczęliśmy zmieniać ten scenariusz, a później przyszła pandemia. Gdzieś na horyzoncie pojawiły się wojny. I tak stwierdziliśmy, że ten Kazimierz Pruszyński musi trochę pójść dalej do tła, a my musimy zacząć opowiadać o tym, co dzisiaj się dzieje wśród młodych. No i stąd wyszedł ten scenariusz, który powstał tak naprawdę częściowo na planie, był efektem improwizacji wspólnych. I ten pomysł, żeby ten film się zwrócił w stronę natury i kosmosu, że tam gdzieś trzeba szukać tego ratunku. Więc tak naprawdę to jest jakaś taka moja opowieść o tym, jak pamiętam swoje dzieciństwo, ale po to, żeby przekazać to dzisiaj. Można jakby w skrócie bym powiedział nawet, że zrobiłem wiersz, który jest jednocześnie instrukcją obsługi. Albo
instrukcją
taką
obsługi czego? Życia?
Życia, no myślę, że tak jak, jakichś takich podrzucania pomysłów, co można dzisiaj zrobić.
A pan wie, jak żyć?
Nie.
No to w jaki sposób natomiast, w takim razie pisać taką instrukcję, jak się takiej wiedzy nie posiada?
Nie ma się tej wiedzy, ale metodą doświadczeń i właśnie improwizacji myślę, że udało nam się eksperymentalnie dotrzeć do jakichś takich rzeczy.
I praca na gdzieś żywym organizmie, praca na otwartym ciele.
Ponad moim, że tak powiem, stanem umysłu to się na szczęście przenosi, więc bardzo ja się bardzo cieszę właśnie, jak czasami widzowie mówią, że coś zobaczyli w filmie, o czym ja nie myślałem, albo gdzieś bardzo głęboko o tym myślałem, a nie miałem świadomości, że to się przeniosło. I mam nadzieję, że tutaj też to się przenosi, dlatego że myśmy nad tym filmem pracowali gdzieś, ja wiem, z 5 lat chyba. I on jest faktycznie taką kondensacją rzeczywistości i kondensacją naszych doświadczeń. No i opowiem o takim najprostszym doświadczeniu, to znaczy tego, że na przykład jak te dzieciaki, które głównie były z miast, przyjeżdżały i ja ich prosiłem o to, żeby weszli do lasu, no to na przykład nie chciały chodzić boso po lesie. No i to był wielki problem. No ale jak już przeszli ten pierwszy
chrzest,
lęk.
Jak na obozie.
Jak na obozie, dokładnie. No to później nie chcieli z tego lasu wychodzić, tak? I chcieli tam być cały czas i buty już w ogóle poszły gdzieś za ten. I nawet jak ktoś przyjeżdżał, rodzice albo ktoś z planu prosił, żeby założyli buty. Oni nie chcieli tych butów zakładać, chodzili cały czas na boso. No.
Mówi pan o tych dzieciakach, które pan zaprosił do współpracy. I faktycznie te okoliczności fabularne, w których się spotykamy, to jako się rzekło, to dla państwa, którzy filmu jeszcze nie widzieli, bo on dopiero od dziś w kinach, to jest ta data, którą warto zapamiętać, to te okoliczności prezentują się następująco. Faktycznie młody youtuber, czy też młody tiktoker, który odpowiadając na zadanie zadane przez robota pytanie, kim chce być, to mówi wprost, że chce być youtuberem. On właśnie zostaje wysłany na wakacje do dziadka, do takiej przestrzeni właśnie, która jest przestrzenią nieokreśloną, mającą bardzo wiele w sobie różnych możliwości, do takiego domu, który jest swoistą graciarnią szalonego naukowca. To trochę tak się prezentuje. I będąc zapisanym przez swojego tatę, który nie może spędzić z nim wakacji, do takiego konkursu kosmicznego, astronautycznego, postanawia na polecenie pewnego uroczego robota, zaczyna wykonywać różne zadania i te zadania właśnie poniekąd przybliżają go do tego świata, który go otacza i który niekoniecznie znajduje się w ekranie smartfona. To mniej więcej tak się prezentuje. Ale panie Piotrze, ja takie mam wrażenie, że ten film to jest opowieść obok tej warstwy fabularnej o tym takim ponownym otwieraniu oczu i ponownym nowym, świeżym spojrzeniu na świat. I to świeże spojrzenie oddaje pan dziecku i jak zakładam, wierzy pan w to, że to spojrzenie dziecka to może być to najświeższe, ale równocześnie mam wrażenie, że istnieje w tej pana narracji taka nuta goryczy, która mówi, że to konwencjonalne stwierdzenie o świeżości dziecięcego spojrzenia trochę ta cywilizacja nam zabiera.
No zabiera nam, dlatego że zabiera uwagę. Korporacje pracują nad tym, żeby przykuć naszą uwagę do smartfonów. A sam po sobie wiem, jak dużo mi ten smartfon zabiera. I no, na przykład tego, że patrząc przed zaśnięciem w telefon, przestaje marzyć, przestaje wyobrażać sobie różne rzeczy. No i to jest taki czas stracony, można powiedzieć. I myślę, że te telefony zabierają nam przeszłość i przyszłość, jakoś nas w takiej teraźniejszości, ale bardzo miałkiej usadawiają. No ale ja też wierzę, że jest jakiś szansa na ratunek i że wbrew pozorom to jest bardzo łatwe. To znaczy, jak się przygotowaliśmy do tego filmu, to szukaliśmy takich miejsc, gdzie możemy odtworzyć to częściowo takie moje dzieciństwo, te plenery i te scenografie. I przekonałem się o tym, że właściwie wszędzie można takie miejsca znaleźć, trzeba tylko zejść z głównej trasy. Właściwie schodzi się z drogi i 5 minut dalej znajduje się jakieś chaszcze, jakieś deski. Już z tego można stworzyć swój świat. No, jak to zrobić? Jak namówić rodziców, żeby dopuścili dzieci do czegoś takiego? To nie jest łatwe, bo dzisiaj wszyscy są przelęknieni, rodzice są zalęknieni bardzo i chcą chronić swoje dzieci. I to ja bardzo rozumiem, sam mam dziecko. No ale z drugiej strony właśnie chroniąc je, wrzucamy je w takie klatki w pokoju, gdzie właśnie mają tylko dostęp do internetu. Dzieciaki już nie wychodzą na podwórko, nie dotykają trawy, nie dotykają drzewa. No i przez to pojawia się tak strasznie dużo chorób, także psychicznych, tak, ale to także wpływa na taki stan generalny i zdrowie dziecka. I z tymi lękami jakoś trzeba walczyć, znaczy trzeba coś z tym zrobić. I ja nawet po tym planie muszę powiedzieć, że widząc, jak bardzo dzieciaki się zmieniają wtedy, kiedy daje im się taką przestrzeń swobody, to razem z przyjaciółmi założyliśmy fundację.
Laboratorium Przygody.
Laboratorium Przygody, dokładnie. Żeby kontynuować ten film i żeby się dzielić takimi już bardziej konkretnymi pomysłami, co można robić w lesie, jak właśnie walczyć z tymi lękami, tak? Bo media nas znowu zaczął się sezon na kleszcze, więc to jest taki temat, który bardzo lubią media, opowiadać o tym, jak to nas kleszcz ugryzie, jak ile ich tam ich czeka na nas. No i w związku z tym boimy się oczywiście. To jest taki lęk, też taka kontrola społeczna, tak, że ten kleszcz stał się takim symbolem niedostępności lasu. No i nie wychodzimy do tego lasu, no a strasznie dużo tracimy.
A zatem w stronę tych chaszczy, w stronę lasu i chyba w stronę kontaktu, tak można powiedzieć. Film dla kosmitów to jest to miejsce, w którym dzisiaj się spotykamy w magazynie filmowym i to jest to miejsce, do którego wrócimy tu już za chwilę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Film dla kosmitów to jest ten tytuł, który na horyzoncie, który od dzisiaj także w kinach. Piotr Stasik rzecz całą wyreżyserował. Piotr Stasik jest także z nami w magazynie filmowym. Panie Piotrze, mówi, że to był pana poniekąd debiut fabularny, ale ja bym do tego dołożył, że to debiut może szerzej rozumiany jako narodziny jakiejś nowej być może formy, która tak bardzo sprawnie łączy ten świat i ten język filmowy, dobrze panu znany, czyli język dokumentu, ale nawet także język dokumentu grającego archiwaliami właśnie z elementami kreacji, z elementami fabuły. Proszę opowiedzieć o miejscu filmu dla kosmitów w pana życiu zawodowym.
Można powiedzieć, że to jest naturalny efekt moich poszukiwań, dlatego że ja zobaczyłem, że moje filmy dokumentalne coraz bardziej się fabularyzują, że coraz bardziej idę w stronę jakiejś takiej kreacji, że coraz mniej widzę jakiejś takiej szansy na opowiedzenie o tym, co czuję przez taką zwykłą obserwację. I zrobiłem najpierw taką operę o Polsce, w której przyglądałem się i opowiadałem o Polsce, no już za pomocą połączenia filmu dokumentalnego z teatrem tańca, z operą. Później zrobiłem też takie bardzo eksperymentalne Ćmy, gdzie też właśnie użyłem muzyki Pawła Mykietyna i właśnie połowę nagrałem na scenie w teatrze tego filmu. Więc film dla kosmitów też jest no, taką naturalną moją drogą. Zresztą ja muszę powiedzieć, że specjalnie nie w mojej głowie nie nastawiam się na to, że zrobię film dokumentalny albo fabularny, dlatego że dla mnie to są takie współgrające formy. No i to dopiero post factum oceniam. A no tak, no faktycznie, że tutaj jest pół na pół albo coś takiego.
By nie być gołosłownym, ja tylko dodam, szanowni państwo, że wprost to zobaczą państwo chociażby Szczęśliwą Siódemkę Bastera Keatona w filmie dla kosmitów i fragmenty, a także film ten w, myślę, całkiem niespodziewanej odsłonie, także dla krakowskiej publiczności. Tutaj zawieszam głos i nie mówię nic więcej, zapraszam do demaskowania tajemnicy na własną rękę. Natomiast myślę, że jak ktoś się bardziej postara, to zobaczy, nie wiem, czy film balkonowy Pawła Łozińskiego, czy Gadające głowy Kieślowskiego. No, to jest opowieść o takich bliskich spotkaniach i z tymi, których zaprosiliście na plan, ale także z tymi, w życiu których ten film znalazł się całkowicie przypadkowo, trochę jak przypadkowo znajduje się mikrofon przed ustami przechodnia, który jest zaproszony do wzięcia udziału w sądzie radiowej.
No, Gadające głowy to jest dobre przypomnienie, dlatego że ja bardzo dużo prowadzę warsztatów i te gadające głowy są punktem wyjścia często. Takie proste pytania zadane ludziom na ulicy. One zawsze uruchamiają, zawsze dają taką szansę głębszego kontaktu. I to samo zadanie zadałem moim aktorom, którzy musieli wyjść na ulicę. Czasem się tego bali, no ale nagle odkryli, że ci zwykli ludzie, którzy chodzą i po których byśmy się nie spodziewali, że mają taką głębię, dzielą się swoimi sekretami. Oni to wszystko przeżyli. No i mam nadzieję, że też to się stanie udziałem widzów.
To jest ten świat, który, mam wrażenie, pozwala też na to, żeby tak bardzo głęboko przeżyć w ogóle kontakt w życiu, bo to trochę film o tym jest. Ja nie będę być może cytował tego motta, którym ten film pan zamyka, bo warto, żeby każdy po obejrzeniu tego filmu mógł uwewnętrznić sobie te słowa. Ale to chyba jest trochę opowieść o tym, że żeby także film zrobić, to trzeba najpierw znaleźć się w kontakcie i ta droga także twórcza, która doprowadziła was do tego, że tak, a nie inaczej ten film wygląda, ta pańska ręka reżyserska, która nie była ręką surowego ojca, tylko tego, który pozostawia dziecku wolność, no to trochę jest o tym opowieść. Trzeba się spotkać, spojrzeć sobie w oczy i znaleźć to, czego szukamy razem, nie?
Ja używam filmu jako pretekstu do sprawdzenia, poszukania odpowiedzi na jakieś pytania. I tak samo traktuję widza. To znaczy też mam nadzieję, że ten film jest właśnie takim pretekstem do tego, żeby stało się coś więcej. Na przykład, no już wiem, bo ten film trochę jeździł po festiwalach, był pokazywany nie tylko w Polsce, ale za granicą. I wiem, że dla wielu osób, szczególnie w rodzinach, stał się takim pretekstem do rozmów, bo czasami jest trudno nam rozmawiać o jakichś bardziej poważnych sprawach, tak? No nie wiemy, od czego zacząć, a myślę, że ten film jest czymś takim. No, nie wiem, co jeszcze.
No ja tak sobie myślę, że film pozwala nam czasem, czy ułatwia nam ten proces nazywania rzeczy, które gdzieś tam podskórnie czujemy, a których nazwać nie potrafimy. Mówiliśmy o tych aktorach dziecięcych, którym pozwolił pan na improwizację, którym pozwolił pan na to, żeby właśnie ci pana bohaterowie się spotkali, poznali i żeby tam doszło do jakiejś chemii, którą ostatecznie będzie można zarejestrować kamerą. Zresztą to właśnie to taki język bardzo właściwy dokumentowi, czy dokumentaliście, który stwarza pewne okoliczności po to, żeby w nich się coś wydarzyło i żeby tam ukazała się jakaś głębsza prawda. Ale ja wspominałem o tym debiucie fabularnym i myślę, że nie może umknąć naszej uwadze, że na planie tego filmu pojawiły się naprawdę wielkie nazwiska polskiej sceny i teatralnej, i filmowej. No bo to Andrzej Chyra, Magdalena Popławska i Jan Peszek. To nie są główne role, to są bohaterowie, którzy pojawiają się od czasu do czasu I zastanawiam się, jak pan wspomina tę współpracę i przede wszystkim no, myślę sobie, że to musiało być duże wyzwanie i też duży stres jednak przed wejściem na plan.
To racja, to był duży stres, aż tak duży, że no, kiedy byli pojedynczo, to jeszcze może nie było tak źle, ale kiedy byli ta cała trójka razem, to faktycznie nie wiedziałem, co zrobić i muszę się przyznać nawet do tego, że raz uciekłem z planu. Bo przypomniałem sobie, zobaczyłem, że właśnie, że ten stres za bardzo nade mną panuje, że ja za bardzo nie wiem, co zrobić. I przypomniałem sobie, że czasami stosowałem metodę ucieczki przy reżyserowaniu filmów dokumentalnych i że to dobrze robiło. To znaczy zostawiałem na przykład operatora samego, bo to czasem jest dobrze, jak właśnie reżysera nie ma, że czasem za bardzo mu zależy albo za bardzo próbuje naciskać. No i tutaj też zrobiłem raz taką ucieczkę z planu. I to no i piękna scena powstała, więc nie wiem, czy można się przyznawać do tego i czy to jest jakaś...
Już pan to zrobił, więc
opatentować
chyba za późno.
Tę metodę, ale to zadziałało.
Panie Piotrze, ja tak myśląc sobie o tym filmie, miałem w głowie bardzo wiele skojarzeń. I to jedno skojarzenie, być może dalekie, taka była scena z kijem i od razu zobaczyłem Adolfa z tej pierwszej Akademii Pana Kleksa, tam grał dziecięcy aktor Robert Pluciński wówczas, ale zobaczyłem też inną rzecz, tak siłą rzeczy jak zobaczyłem te stare taśmy, te stare kamery, to pomyślałem o Fabelmanach Spielberga, a skoro Fabelmanowie to trochę namysł nad, trochę autotematyczne podejście w ogóle do filmu w życiu twórcy, ja wiem, że ten film i namysł nad tym filmem był dla pana istotny. I zastanawiam się, czy to nie jest poniekąd trochę też opowieść o tym, jak ten film się zmienia, to znaczy miejsce tego filmu w świadomości społecznej się zmienia. Od tego filmu właśnie na taśmie, to taki bardzo duży wyraz sentymentu mam wrażenie, te taśmy się tam pojawiają, to stare kino, zresztą ten Buster Keaton, który pojawia się tam we własnej osobie. No a z drugiej strony ten YouTube i pytanie, czy to jest narracja Tetryka, który mówi kiedyś to było, a teraz to nie ma, czy to jest spojrzenie człowieka, który dostrzega te zmiany i myśli sobie, o jak to zrobić, żeby było dobrze i żeby ten film nie tracił na wartości w tych nowych okolicznościach.
Ja myślę, że na szczęście są takie filmy, które nie tracą, a czasem nawet zyskują po czasie. Myślę, że też to są takie filmy, które odwołują się do jakichś bardzo uniwersalnych rzeczy, gdzieś głęboko w nas istniejących. I ja mam wiarę, że to jest tylko kwestia tego właśnie, tak jak opowiadałem wcześniej, że dzieciaki bały się wchodzić do lasu na boso. Tak samo my czasami boimy się na przykład oglądać Tarkowskiego, a już nie mówiąc o tym, że pokazywać dzieciakom Tarkowskiego, tak? No okazuje się, że coś takiego działa. I dowodem na to, to tylko była moja intuicja, że na przykład ten Buster Keaton może ich zainteresować, ale dowód na to przyszedł, jak już zrobiłem ten film, dlatego że następny film, który robię, to jest film o TikToku. Spędziłem prawie rok przeglądając TikToka, to był koszmar. Zresztą uzależniłem się, musiałem wychodzić z tego uzależnienia.
Ale na TikToku też można wiele dobrych rzeczy znaleźć. Jednak.
Ale na TikToku właśnie bardzo można dużo dobrych rzeczy znaleźć. Jedną z rzeczy, które znalazłem, to były na przykład gadające głowy, które młodzi ludzie używają fragmentów tego filmu, fragmentów wypowiedzi, a czasem też obrazów z tego filmu, nie wiedząc zupełnie, z jakiego to jest filmu, ale nagle gadające głowy stały się modne na TikToku. Szkoła podstawowa Tomasza Zygadły na przykład też się pojawiła na TikToku. Więc okazało się, że jakoś intuicyjnie, ja to zrobiłem zanim to się stało na TikToku, intuicyjnie jakoś to wyczułem, że ta moda nastanie. Tak? Więc i to się sprawdza, dlatego że jak są właśnie pokazy i tam oglądają młodzi ludzie, to oni zupełnie naturalnie traktują tą formę, to znaczy ta forma filmu, taka bardzo patchworkowa, starszym wydająca się eksperymentalna i wiele osób mi mówiło, no tak, ale może to jest film bardziej dla dorosłych, młodzi tego nie kupią, nie obejrzą tego. Okazuje się, że bardzo ta forma im odpowiada i to nasze zaskoczenie było, że również dla młodszych od naszych bohaterów, dużo młodszych, to znaczy nawet 7-8-latki oglądają ten film, nie do końca go pewno rozumiejąc, ale mnóstwo rzeczy przeczuwając. Dlatego postanowiliśmy zapraszać na pokazy od 7 wzwyż do 121 lat.
Patchwork to jest bardzo ładne określenie tego filmu. Ja jako 7-latek prawdopodobnie wybiegłbym z sali kinowej, dlatego że tam na początku jest momentami horrorowo, może thrillerowo i to prawdopodobnie mnie 7-letniego by przerosło. Panie Piotrze, na koniec taka zabawa może, jakby pan tak mógł na chwilę się zastanowić i wrócić na ten plan, wrócić do tego filmu, to jakie trzy słowa przychodzą panu do głowy, ale a może właśnie nie do głowy, tylko do serca? Proszę się może właśnie nie zastanawiać, tylko wyrzucić je bez zastanowienia.
Wow. Strumyk.
Ha.
Dron. I domek na drzewie.
Strumyk, dron i domek na drzewie. Szanowni państwo, to są te komponenty składające się na
hasztagi.
Świat. Hasztagi. A no właśnie, hasztagi, tak, i to takie świszczenie, które znamy ze starych filmów science fiction. Film dla kosmitów od dzisiaj w kinach. Z nami w programie był Piotr Stasik, reżyser tego filmu. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję
i gratuluję filmu.
Dziękuję bardzo.
A my w magazynie filmowym jesteśmy jeszcze razem. Proszę nie uciekać.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.